Posłuchajcie, kiedy jechałem tutaj do was, to miałem w sercu, nie wiem jak to powiedzieć, w sercu czy w głowie, co jest bardziej właściwe, dwa kazania. Więc wiedziałem, że mogę powiedzieć tylko jedno.
Śmiało.
I tak sobie jechałem i myślę, po drodze stanie się jasne, które bardziej będzie we mnie jakby wołało, to te powiem. Wczoraj w czasie tego wieczoru, czy po tym wieczorze, stało się dla mnie jasne, tak mi się wydawało, że powiem kazanie na temat budowania relacji szacunku, dlatego że to jest jakby nawiązuje też do, albo zahacza też o relację małżeńską, więc będzie spójne. I dzisiaj cały czas byłem przekonany, że te kazanie powiem, nawet tutaj, jak masz na imię? Mateusz prosił mnie o teksty, podałem mu teksty, więc Mateusz, nie przejmuj się, te teksty już nieaktualne są. dlatego, że w trakcie uwielbienia tak nagle stało mi się jakoś takie, no jasne, takie przekonanie, że te poprzednie kazanie jest dla kogoś specjalnie. Więc zaryzykuję i pójdziemy za tym. Jeżeli mówię, że jest dla kogoś specjalnie, to nie oznacza, że wszyscy inni nie mają możliwości z tego skorzystać. Tak, Słowo Boże jest takie, że po prostu ogólnie nas jakby ma możliwość zbudować, zachęcić. Ale mam takie przeświadczenie, że jest ktoś, kto tak jest w takim miejscu, gdzie to słowo dla niego będzie miało szczególne znaczenie. Takie, jeżeli jesteś w takim miejscu i będziesz to odbierał, to proszę traktuj to w taki sposób, jakby naprawdę Bóg dla ciebie specjalnie przygotował coś. I kiedy mówię Bóg, to naprawdę nie wskazuje tutaj na swoją wyjątkowość, tylko na wielką Bożą miłość i troskę o ciebie i łaskę i to, że On cię widzi, że On cię dostrzega w sytuacji, w jakiej jesteś. Więc dobrze, przejdźmy do tego. Więc nie będziecie mieli tekstów wyświetlanych, to przeze mnie. To właśnie to poselstwo, które chcę jakby powiedzieć, ono jest zawarte w pewnej historii, która jest opisana w trzech Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza, Marka i Jana. Ja przeczytam tą historię z dwóch Ewangelii, ponieważ tam są jakby informacje, które będą się uzupełniać i które są dla nas potrzebne, żebyśmy wydobyli wymowę tego, co tam się wydarzyło. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 16 do 21 wiersza, pierwsze miejsce. Czytamy tak, a gdy nastał wieczór, jego uczniowie zeszli na wodę. Wsiedli do łodzi i zaczęli przeprawę na drugi brzeg do Kafarnaum. Zapadł już zmrok, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Jezioro zaś burzyło się, smagane silnym wiatrem. Wtedy, a pokonali już 25 lub 30 stadiów, zobaczyli Jezusa, jak idzie po falach i zbliża się do łodzi. Przerazili się, lecz On odezwał się do nich, to ja jestem, przestańcie się bać. Chętnie więc wzięli go do łodzi, a łódź natychmiast przybiła do brzegu, do którego zmierzali. Drugie miejsce to jest Ewangelia Marka, 6 rozdział, od 45 do 51 wiersza. To jest to same wydarzenie opisane przez ewangelistę Marka. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora, w kierunku Betsajdy, a jego zostawili, aby rozpuścił tłum. Po rozstaniu się z ludźmi odszedł na górę, chciał się pomodlić. Tymczasem nastał wieczór, łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny. I około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie, pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli. Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się, lecz on natychmiast odezwał się: odwagi, to ja jestem, przestańcie się bać. Gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zadumieniu. Kilka myśli. Pierwsza rzecz, to w Ewangelii Marka mamy użyte takie słowo, że on wymógł na uczniach. Z czym wam się kojarzy słowo wymóc? Tak? Przymusił, tak? Czyli kiedy my wymagamy coś na kimś, kiedy ten ktoś nie chce coś zrobić, na przykład dzieci nie chcą wstać rano do szkoły, pamiętacie to? Znaczy, może wy nie musicie pamiętać, może to jest wasza rzeczywistość. Ale to było tak traumatyczne przeżycie, że my pamiętamy to jeszcze do tej pory, chociaż już nie budzimy dzieci do szkoły. Ale pamiętamy, że to było ten punkt zapalny, poranek. Tak? Obudzić dzieci do szkoły i żeby na czas zdążyły, po prostu sukces. Dzień się dobrze rozpoczął. Ale trzeba było stosować to, wymóc na nich. Nie zawsze chcieli. Więc widzicie, kiedy tutaj czytamy, że Jezus wymógł na uczniach, żeby oni wsiedli do łodzi, to mi mówi, że oni nie chcieli tam się znaleźć. A to mi mówi, że to jest taka ilustracja, że Jezus czasami stawia nas w sytuacjach, które normalnie byśmy chcieli uniknąć. Tak się może zdarzyć. Więc nie zawsze życie z Jezusem jest komfortowe. Czasami On nas stawia w miejscu wyzwań i czasami nas stawia w miejscu, które wymaga od nas walki, którą chcielibyśmy uniknąć. Więc pytanie jest, czy Jezus lubi się nad nami znęcać? Tak, czy to On ma takie hobby, jak utrudnić im życie? Mają za lekko. Śmieją się, śpiewają, podnoszą ręce do góry. To tak za lekko. Trochę im życie utrudnię. Więc oczywiście wiemy, że Jezus taki nie jest i wszystko, co robi, ma jakieś głębsze znaczenie i ma jakiś cel. I te okoliczności, które wymagają od nas, żebyśmy podjęli walkę, mają na celu to, żebyśmy walki nauczyli się w swoim życiu, bo czasami walka to jest kwestia przeżycia. Widzicie, tam oni na tej łodzi w centrum burzy, to ta walka była walką o życie. I czasami my jesteśmy w takich sytuacjach, które po prostu nasza pasywność powoduje, że my się otwieramy na zniszczenie w swoim życiu. Życie wiary ma aspekt walki. Zauważyliście to? I pasywność nie zawsze jest wyrazem naszego zaufania, czasami jest wyrazem naszej rezygnacji. Natomiast Jezus to, co robi, to, jak nas prowadzi w życiu, to On po prostu prowadzi nas tak, żeby tego we właściwy sposób pojętego ducha walki, tą postawę walki w nas wykształtować. Więc gdybym ja chciał, żeby moje bicepsy były trochę większe, ja bym się nie modlił, żeby one się powiększyły. Wiecie, co bym musiał zrobić? Ćwiczyć, tak? Bym musiał pójść na siłownię i z tego, co się dowiedziałem, to w momencie największego jakby ucisku i oporu, kiedy ja wkładam największy wysiłek, żeby podnieść jakiś ciężar, to wtedy mięśnie się rozwijają. My mamy taki mięsień w duchowym życiu, którym jest wiara. Więc nie zawsze sama modlitwa, żeby wiara była większa, ona pomaga. Czasami musimy poćwiczyć. A ćwiczymy wtedy, kiedy zmagamy się z oporem w swoim życiu. No i tak Jezus, no, mówimy sobie, jesteśmy uczniami Jezusa. To znaczy, że On nas czegoś uczy. I jedną rzecz, którą nas uczy, to uczy nas życia wiary. A to wymaga po prostu czasami napięcia. Widzicie, tak jak już powiedziałem, życie z Jezusem czasami, albo inaczej, nie zawsze zapewnia nam komfort. Czasami jest to napięcie, czasami jest walka. I myślę, że jedną z rzeczy, którą możemy tam odnaleźć, to to, że bezpieczeństwo w naszym życiu nie polega na poczuciu komfortu, ale na obecności Jezusa. Tak? To, że my możemy czuć się w życiu bezpieczni, to nie dlatego, że wszystko jest łatwo i wszystko jest bezproblemowo, ale my czerpiemy nasze poczucie komfortu, bezpieczeństwa nie z okoliczności, tylko z świadomości, że On jest z nami. Że On jest z nami. To nam daje siłę, to nam daje poczucie komfortu. Ja mam takie powiedzenie, lepsza jest burza z Jezusem niż święty spokój bez Niego. Zgodzicie się ze mną? Lepsza jest burza z Nim niż święty spokój bez Niego. Druga rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zobaczyli, która jest istotna, żeby wychwycić to poselstwo, to to, żebyśmy jakby zorientowali się, ile czasu oni płynęli. Bo to nie jest tak, że tak oni sobie po prostu powiosłowali i Jezus przyszedł. Mamy takie informacje, że łódź, tutaj z Ewangelii Marka, że nastał wieczór, kiedy oni wypłynęli. Nastał wieczór. Później kolejny wiersz mówi, że przyszedł do nich około 4 nad ranem i tak naprawdę to tam jest napisane około 4 straży nocnej. A 4 straż nocna w Izraelu to jest między 3 a 6 rano. Więc sobie postarajmy obliczyć, zróbmy jakieś założenia prawdopodobne. Wieczór, która to może być godzina? 19? Zgodzimy się wszyscy, że 19. A więc wypłynęli o 19, a Jezus przyszedł do nich między 3 a 6 rano. Czyli prawdopodobnie oni wiosłowali między 7 a 11 godzin. To jest taka szychta, prawda? Ja myślę, że jest ważne, żeby to do nas dotarło. To była ciężka praca, ciężka walka między 7 a 11 godzin. Cała noc im na tym zeszła. Teraz też jest ważne, żebyśmy wiedzieli, ile w tym czasie między 7 a 11 godzin oni przepłynęli. Mamy taką informację, że przepłynęli 25 lub 30 jardów, więc to jest między 6 a 7 kilometrów w tym czasie. A Jezioro Galilejskie ma 13 kilometrów. Więc pozostało im mniej więcej połowa jeszcze do przybycia. Więc zobaczcie, przez 11 godzin, między 7 a 11 godzin ciężko pracowali i przepłynęli około 7 kilometrów, znaleźli się w połowie. To jest bardzo ważna informacja, za chwilę powrócimy do tego, zwiążemy to wszystko. Teraz następna rzecz, która tutaj jest ważna, że po tych 7 czy tam 11 godzinach pracy, ciężkiej pracy, my czytamy, że Jezus ich zobaczył. To jest 48 wiersz Ewangelii Marka, czytamy tak. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny i około 4 nad ranem, czyli 4 straży nocnej, przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Zobaczył ich. Inne Ewangelia Mateusza chyba o tym mówi, której nie czytałem, że on zobaczył, że są utrudzeni i zmęczeni. Teraz chciałbym, żebyśmy to sobie odtworzyli, bo to też jest ważne. Ale sobie wyobraźcie, jest burza, jest łódź, która jest w głębi jeziora 7 kilometrów od lądu i Jezus, który ich widzi. No więc ja myślę, że to nie jest normalne. Co? Tak? To nie jest normalne chyba. Tak? Jest noc. Tak? I jest burza. I on ich widzi. Mało tego, on nie tylko ich widzi. Ja bym miał problemy, żeby łódkę zauważyć. A on widzi ich. I on widzi, że oni są zmęczeni. I on widzi, że oni są utrudzeni i on widzi, że oni są wyczerpani i widzi, że są pełni rezygnacji i podejmuje decyzję, żeby do nich przyjść w tym momencie. Więc widzicie, pomyślmy o tym, jak oni oceniali sytuację ze swojej perspektywy. Więc z mojej perspektywy, gdybym ja był w tej łodzi, to bym myślał tak. Ładnie nas urządził. Tak? Albo ładnie mnie urządził. Wypchnął mnie w centrum burzy, a sam został na lądzie. Normalny myśl, tak? Normalny sposób myślenia. Teraz, w związku z tym, czuję się przez niego porzucony. Czuję się samotny. Czuję się zdany na własne siły. Czuję, że te siły tracę. Czuję, że chyba utonę. To są moje uczucia. Jak wygląda sytuacja z perspektywy Jezusa? On widzi. Tak? I widzi mnie, że ja po prostu już jestem pełen rezygnacji i mówi, okej, muszę wkroczyć. Więc chciałbym wam powiedzieć, że mówię czasami sam do siebie tak. To, że czuję się samotny, nie oznacza, że jestem sam. Tak? Samotność, czy poczucie samotności jest czasami moim subiektywną oceną sytuacji z mojego punktu widzenia. Okoliczności mi to mówią. Moje uczucia mi to mówią. Ale nad tym wszystkim, nad moimi okolicznościami, nad moimi uczuciami jest Jezus, który po prostu nie w tym znaczeniu, że bezdusznie się przygląda, tylko on cały czas ma pod kontrolą moje życie. I on nigdy kontroli nad moim życiem nie stracił. Nigdy nie jest tak, że on popada w taką panikę i mówi, ojej, sytuacje już nabrały takiego wymiaru, że już nic nie poradzę. Jezus ich zobaczył i to jest cudowne. I chciałbym ci powiedzieć, że w centrum twojej burzy, twojej samotności, poczucia samotności, twojej bezsilności nie oznacza, że jesteś sam. Tak się możesz czuć. Ale nie oznacza, że jesteś sam. Chcę powiedzieć, że Jezus ma kontrolę nad twoim życiem. Nawet w takiej sytuacji on ma kontrolę nad twoim życiem. I jemu rzeczy nie wymykają się jakby spod kontroli. Będąc w burzy spostrzegamy rzeczywistość przez pryzmat naszych uczuć, a to nie zawsze jest obiektywne. I nie zawsze to jest pełny obraz. Ani ty, ani ja nie jesteśmy Bogiem. Więc możemy sobie powiedzieć, nie wiemy wszystkiego. Tak? Teraz myślę, że to też jest ciekawe i jakby zaaranżowane przez Jezusa. W tym jest dużo takiej wymowy, że on przyszedł do nich w czwartej straży nocnej. Ta czwarta straż nocna też jest obrazem czegoś. Tak jak już powiedziałem, to jest między 3 a 6 godziną. Wiecie, że to jest okres, kiedy organizm człowieka, jego psychika jest najsłabsza. To są ciekawe rzeczy, ale na przykład sprawdziłem statystyki, więc statystyki mówią, że najczęściej ludzie umierają w tym okresie czwartej straży nocnej. Dokładnie między 5 a 6 jest najwięcej zgonów. Jeżeli chodzi o dzień, to jest sobota. Więc jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym dniu i o dobrej godzinie. Statystycznie mamy szansę, słuchajcie. Ale widzicie, dlaczego? Dlatego, że no po prostu w tym okresie coś jest takiego w organizmie człowieka. Jeżeli ktoś pracuje na nocki, to jest to okres największego kryzysu między 3 a 6. Badania mówią, że jeżeli prowadzi, ci, którzy prowadzą samochód nocą, to najczęściej do wypadku dochodzi między w tym okresie. Jakiś kryzys naszego organizmu jest. Czyli ta czwarta straż nocna jest obrazem naszej słabości, naszej bezsilności. I Jezus wkracza w czasie naszej słabości, naszej bezsilności, kiedy wszystko wydaje nam się beznadziejne, tak i już stracone, wtedy On wkracza w swojej mocy i w swojej sile. Nasze zwycięstwo nie polega na naszej sile, ale na Jego obecności w naszej bezsilności. To jest źródło naszego zwycięstwa. Myślę, że po to to mamy zapisane w Ewangelii, żebyśmy to poselstwo potrafili wyciągnąć i po prostu umocnić tym swoje serce. Nasze zwycięstwo polega na Jego obecności, w naszej bezsilności. Zobaczcie, gdybyśmy czytali różne historie w Biblii, to znajdziemy jakby potwierdzenie tej prawdy. Mojżesz. Pamiętacie Mojżesza? Znacie Mojżesza? Wiecie, o kogo chodzi? Pomachajcie do mnie. Bo jeżeli będę wiedział, że wiecie, to nie będę wam opowiadał o Mojżeszu, o jego życiu. Także machajcie, tak? Bo jak będzie słabe machanie, to wam przeczytam o Mojżeszu wszystko, tak? Żebyście wiedzieli. Więc to dużo zależy od was, jak długo to nabożeństwo będzie trwało. Więc pamiętacie, że Mojżesz jak miał 40 lat, to on jakby odkrył w sercu, ja jestem pewny, że to było Boże powołanie, to Bóg włożył w jego serce te pragnienie, żeby wyzwolić Izraela z niewoli egipskiej. I tak sobie myślę, kto ma 40 tutaj? Tak mniej więcej, tak? No. To nie jest powód do wstydu. Cieszyła się, aha. To teraz już cię rozumiem, że to jest twoja ekspresja. Więc ja tak sobie myślę, taki 40-letni facet, ja też miałem 40 lat. To jest możliwe, że miałem. Więc sobie myślę, kiedy jak nie teraz? Kiedy jak nie teraz? Mam 40. Kiedy jak nie teraz? To jest najlepszy wiek. Po prostu dojrzałość i tak dalej, prawda? I po prostu co się okazało? Próbował jak miał 40 i klapa. Wylądował na pustyni na następne 40 lat. Ma 80. Pasie owce. Tak sobie myślę, o czym myśli 80-letni facet? Ja mam 62 i wiem, o czym myślę. Tak. Nie myślę w kategoriach, tak, robienia wielkich projektów. Muszę się pilnować, żeby nie, moje życie nie polegało tylko na tym, że ja je podsumowuję, więc jeszcze coś jest przede mną, ale wydaje mi się, że 80-letni mężczyzna nie tyle robi projekty dla swojego życia, co podsumowuje swoje życie. Więc co Mojżesz mógł podsumować? No chciałem, ale mi nie wyszło. Wylądowałem na pustyni jako pasterz owiec. I kiedy ma 80 lat, to o jego czwartej straży nocnej przychodzi do niego Bóg. Mówi, Mojżeszu, zmieniłem zdanie, wyprowadzisz. Jak miałeś 40 lat, to nie za bardzo się nadawałeś, a teraz tak trochę ręce ci się trzęsą. Nie masz takiej pewności siebie. Tak? Bo Bóg mówi, pozwólcie, że wam powiem jeszcze tak na marginesie, bo to jest zawsze, jak mówię o tej historii, to mnie zawsze dotyka. Bóg mówi tak do Mojżesza. Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu, więc postanowiłem go wybawić, a więc idź. No, ciekawe, tak? Bóg coś postanowił, postanowiłem go wybawić, a ty idź. I mówi do Mojżesza, więc idź. I teraz zobaczcie pierwsze pytanie Mojżesza, kim ja jestem? I Bóg, jak odpowiada Mojżeszowi, To tak jakby w ogóle mu nie odpowiadał na pytanie. I czasami tak z Bogiem jest. My zadajemy pytanie, a On swoje. Tak? Ale myślę, że jednak to, co powiedział Bóg, było odpowiedzią dla Mojżesza. Bo Mojżesz mówi, widzicie, czwarta strasznocna. Okres bezsilności, słabości. A Bóg mówi, idź, wyzwól mój naród. I Mojżesz mówi, kim ja jestem? A Bóg mówi, ja będę z tobą. To jest odpowiedź Boga. Dlaczego? Dlatego, że to nie ma znaczenia, kim ty jesteś. Znaczenie ma to, że ja jestem z tobą. To ma znaczenie, tak? A więc widzicie, to jest to samo. To nie ma znaczenia, jakie są okoliczności twojego życia i co się dzieje. Ważne jest, że On jest z nami, że On jest z tobą. I to jest źródło siły, źródło bezpieczeństwa i źródło naszej zdolności. Obecność Boga w naszym życiu. To jest klucz. To jest to, co Bóg chce ci przekazać dzisiaj. Jego obecność. Więc kiedy On się pojawia w tej dramatycznej sytuacji Jezus, to pierwszą rzeczą, którą do nich mówi, to wzywa ich do odwagi. Mówi, nie bójcie się. Oni krzyknęli ze strachu, byli wystraszeni, jeszcze bardziej zostali wystraszeni, bali się tych fal, teraz widzą jakąś zjawę, już mamy zwidy, prawda? Krzyknęli ze strachu. I pierwszą rzeczą, którą Jezus mówi, to On mówi odwaga. Jest to wezwanie do odwagi, ponieważ widzicie, Jezus działa w atmosferze wiary. To jest bardzo istotne. On przychodzi do naszego życia, ale On działa w atmosferze wiary. Więc to, co jest istotne, kiedy jesteś w swojej burzy i kiedy twoja łódź się kolebie, żebyś nie otworzył się na falę strachu, z którego płynie rezygnacja, beznadziejność, w taki sposób zamykasz się na Boże działanie. Przełożony synagogi, który miał chorą córeczkę. Pamiętacie tą historię? Pomachajcie, bo będę opowiadał, czy to wszystko. Tak. To też jest bardzo ciekawa historia. Może nie przeczytam, ale wam opowiem. Bo my musimy mieć kontekst, tak? Musimy mieć kontekst. Bo zobaczcie, jak tak jest. On przyszedł do Jezusa i powiedział tak. Moja córeczka kona. Przyjdź i uzdrów ją. Jezus powiedział, dobra, idę. Ale po drodze zatrzymała go kobieta chora na krwotok, która dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona. Więc znowu stawiam się w rolę tego przełożonego z synagogi, on chyba Jajer miał na imię, jeżeli dobrze pamiętam. I tak sobie myślę, jak ja bym to przeżywał, tą sytuację. A więc tak, proszę go do chorej córeczki, on idzie. Po drodze jest chora kobieta na krwotok, która mówi, dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona. I sobie myślę, no rzeczywiście Jezus ma moc. Tak, super, z jednej strony to buduje moje serce, ale z drugiej strony, dlaczego ona tak długo o tym opowiada? O lekarzach, o tym, ile pieniędzy. Nie mogła powiedzieć, została uzdrowiona, amen, idź dalej, idź dalej, idź dalej. Tak. Bo całą historię. I w tym czasie przychodzi ktoś z domu Jaira i mówi tak, posłuchajcie, jak to brzmi. Nie truć już nauczyciela, ponieważ twoja córka, co się stało? Umarła. Jakie jest poselstwo? Sytuacja już nabrała takiego wymiaru, że Jezus już nie może pomóc. Dopóki ona była chora, jeszcze była szansa, ale teraz jest czwarta strasznocna. Bezsilność, beznadzieja, brak możliwości. I pamiętacie, co Jezus powiedział wtedy do Jaira? Nie bój się, tylko wierz. Dlaczego? Dlatego, że On działa w atmosferze wiary. A strach zabija wiarę. Nie bój się. Powiedz to sam sobie, tak? Nie bój się. Twoje wielkie fale, które są w twoim życiu. Jezus, jak Ewangelia Mateusza to opisuje, to On po tym kroczył. to jest pod Jego stopami. Zmagania, jakie masz, są pod Jego stopami. Jeżeli walczysz z jakimiś pokusami, to jest pod Jego stopami. Jeżeli zmagasz się z jakimiś zniewoleniami w swoim życiu, On cię z tego powodu nie potępia, to jest pod Jego stopami. On jest Panem. On ma władzę. Czwarta straż nocna to nie jest dla Niego za późno. To jest sezon naszej słabości i naszej bezsilności, ale nie Jezusa. I żeby jeszcze pociągnąć temat, to kiedy On przyszedł tam do domu Jaira, to jedną z pierwszych rzeczy, którą kazał zrobić, to usunąć z tego pokoju, gdzie ta martwa dziewczynka leżała, wszystkich płaczących. Taki bez empatii był ten Jezus trochę. Oni płaczą, lamentują. Trochę się z Niego śmieją, bo Jezus mówi tak, nie płaczcie, dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I kazał ich wszystkich usunąć. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, żebyśmy doświadczyli działania Jezusa, musimy usunąć płaczki ze swojego życia. Tak? Musimy usunąć te płaczliwe myśli. Te histeryczne myśli. Ja zawsze sobie mówię, jak odtwarzam tą historię. No i ile wysiłku Jezus musiał włożyć, żeby wzbudzić tą martwą dziewczynkę. Z tego, co ja czytam, to on zrobił coś takiego. Podszedł i powiedział, dziewczynko, wstanie. I ona wstała, to wszystko. Więc ja mówię, trudniej jest mi żonę dobudzić niż Jezusowi wzbudzić kogoś z martwych. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym powiedział do Ewy, Ewo, wstań. I ona cyk, stoi. A Jezus do martwej dziewczynki powiedział, dziewczynko, wstań, i dziewczynka wstała. To jest Jego moc. To są Jego możliwości. To jest Jego autorytet, posłuchajcie. Więc widzicie, w tym wszystkim. A myślę, że Słowo Boże i Duch Święty ukierunkowują nasze serca na to, żebyśmy w centrum swojej burzy widzieli Jezusa i z Niego brali siłę i z Niego czerpali poczucie bezpieczeństwa. I teraz posłuchajcie, już kończąc, tak? Bo czuję, że nie mam zegarka, ale czuję, że to już czas, żeby kończyć. To, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, że kiedy oni Go wzięli do łodzi, to jest napisane nagle. Powiedzcie to słowo, nagle. Nagle. Nagle oni znaleźli się przy brzegu. Więc ciekawe, że to, co dzięki swojej ciężkiej pracy osiągnęli przez 7-11 godzin ciężkiego wiosłowania, to kiedy Jezus znalazł się w łodzi, to ta druga połowa nagle. Gdzie nagle to jest nagle. Jest albo inaczej. Nie ma i jest. Byli na środku i nagle są na brzegu. Już bez wiosłowania i bez tego trudu i bez tego zmagania. Więc widzicie, chcę powiedzieć, że jest w Bogu taki czas, ja to nazywam Bożego przyspieszenia. Że jest czas Bożego przyspieszenia i ci się wydaje, że tak, o ludzie, tyle czasu już nad tym pracuję i tylko to osiągnąłem, to nie wiem, ile mi zabierze reszta część zrobienia tego. Ale jest coś takiego jak Boże nagle, on przychodzi, ciach. Jest coś takiego, prawda? Nagłe nawrócenia. Modlisz się za kogoś latami, patrzysz i mówisz, no ta modlitwa nie pomaga, tylko wygląda, że szkodzi trochę sytuacji, że to warto się modlić. Ale jest w Bogu coś takiego nagle. Ciach. Tak? Paweł, znaczy Saul jeszcze wtedy. Tak? W jednej chwili. Jeszcze sekundę wcześniej był prześladowcą. Przyszło to nagle i on już, Panie, co mam robić? Są takie rzeczy w Bogu, posłuchajcie. Są takie rzeczy w Bogu. Nagłe uzdrowienia. Nagły wzrost ludzi i kościołów. Andrzej, co ty myślisz o tym? Tak, mówię. Tak. Jest coś takiego. Widzicie, ja chciałbym, jestem, nie tylko, nie chodzi o tylko, że ja bym chciał, ale jestem przekonany, że jest w tym, w tej całej historii jakaś kompletne poselstwo, bo my w takim razie możemy powiedzieć, aha, jak przyjdzie Ty Boże nagle, to co my się będziemy walczyć? Musimy czekać na Ty Boże nagle. Jednak chcę powiedzieć, żeby te nagle ich spotkało, to oni swoje musieli odwiosłować. Tak? To Ci się nie podoba. Ja wiem, że to Ci się nie podoba, no ale nie zmienię tych reguł. Tak? Ja też bym wolał, żeby tak po prostu siedzę, przychodzi nagle i nagle moja żona po prostu anioł. Zapominam się. To oznacza, że jestem zmęczony i muszę kończyć. Musimy swoje odwiosłować, posłuchajcie. Więc nie chcę powiedzieć, że ten okres twojej walki, on nie ma znaczenia. Bo jednak 7 kilometrów przepłynęli. Zajęło to im 7 albo 11 godzin, ale przepłynęli 7 kilometrów. I na to przychodzi Jezus. Na ducha poświęcenia i oddania. To jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne. Musisz swoje odwiosłować. Czasami to odwiosłowanie jest to, że ty trwasz w modlitwie. Że jesteś wierny w tym, co robisz. Że trzymasz się Bożego Słowa. Że stoisz na Bożych obietnicach. Pamiętaj, cokolwiek się nie dzieje. Tak, twoje bezpieczeństwo i twoja siła to obecność Jezusa. Że jest w Nim coś takiego, takie przyspieszenie. I wiecie, ja mam w sercu, jestem taki podekscytowany, bo tak mam, tak mi się, nie wiem jak to powiedzieć, wydaje, przeświadczenie mam, że my się zbliżamy do takiego czasu nagle. Tak? I w naszym osobistym życiu, ale w życiu kościołów. Chcę wam powiedzieć, że to ma znaczenie, że codziennie tam chodzicie do tego kina. No jakoś to tak się nie stanie, że po prostu budzicie się i ściany pomalowane. I...
Mogłoby.
To ma znaczenie, że się zmagacie może z tymi wyzwaniami wiary. Prawda? Że tak, i tak sobie myślicie, harujemy tutaj? Czy ktoś to w ogóle zauważy? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy w ogóle to jest ważne dla Jezusa? Pamiętajcie, jeżeli czujecie się samotnieni, to nie oznacza, że jesteście sami. Wiosłujcie. Wiosłujcie. Postawcie się burzy. O to Jezusowi chodziło. Nawet jeżeli to was przerasta, postawcie się, a Jego nagle przyjdzie. Przyjdzie do naszych kościołów, przyjdzie do naszego życia, przyjdzie do naszych rodzin. Bądźmy wierni. Amen.